Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Po krótkiej przerwie wracamy do historii Stefana Batorego. Jak pamiętamy z poprzedniej części audycji, jednym z warunków objęcia tronu Rzeczypospolitej było poślubienie Anny Jagiellonki. Anna była od Batorego starsza o 10 lat, jej uroda pozostawiała nawet według ówczesnych wiele do życzenia i znana była ze staropanieńskich obyczajów i lekkiej fiksacji. 1 maja 1576 roku w katedrze wawelskiej odbył się ślub Stefana i Anny i dopiero po tym fakcie Batory mógł oficjalnie włożyć koronę. W kwestii małżeństwa para nie miała jednak zbytnio czym się chwalić. O nocy poślubnej Anny i Stefana wiemy głównie tyle, że tradycji stało się zadość. Król, dzieląc łoże z królową, dokonał ślubowanego małżeństwa, podsumował ówczesny polityk i kronikarz wydarzeń Światosław Orzelski. Odkąd chłopa dopadła, gębę nosi wysoko i hardo, pisał kilka dni po ślubie jeden ze świadków uroczystości. Dla współczesnych Stefanowi i Annie kronikarzy wart odnotowania stał się fakt, iż w ciągu całego małżeństwa Stefan spędził w sypialni Anny tylko 2 lub 3 noce. Pisano, że po ślubie królewskiej pary, kiedy Batory nie pojawiał się w sypialni królowej, ta miała godzinami czatować pod królewską alkową, jednak Batory uparcie nie pojawiał się. Batory ewidentnie nudził się na dworze. Był urodzonym żołnierzem, w końcu karierę wojskową zaczął już jako 15-latek i dworskie życie niezbyt mu odpowiadało, zajął się więc od razu sprawami państwa. Rządy postanowił rozpocząć od uspokojenia nastrojów w kraju i zbudowania własnego stronnictwa. Chciał to osiągnąć przez nominacje, z których najważniejszą okazało się nominowanie Jana Zamoyskiego na urząd podkanclerzego. Batory i Zamoyski świetnie się dogadali i w niedługim czasie zostali faktycznie rządzącą parą. Utarło się nawet powiedzenie, że król nie powinien chodzić bez Zamoyskiego na Sejm, a Zamoyski bez króla na wojnę. Ale nie wszystko było jasne i kolorowe po rozpoczęciu rządów nowego króla. Batorego nie chciał zaakceptować Gdańsk. Ostatecznie doszło do wojny, w której zginęło 6 tysięcy gdańszczan. Gdańsk uparcie nie dawał za wygraną, jednak do podpisania pokoju zmusiła obie strony sytuacja w Inflandach, czyli na terenach, gdzie dziś leżą mniej więcej Łotwa i Estonia, a które kiedyś były w posiadaniu Rzeczypospolitej. Mianowicie, Inflanty zostały zaatakowane przez Iwana Groźnego. Car Iwan Groźny swoją drogą mocno zapracował sobie na swój przydomek. Był niezmiernie okrutnym władcą, a kiedy pewnego razu jego synowa, zdaniem cara, niewłaściwie się ubrała, pobił ją. Jego syn, również Iwan, podbiegł wtedy do ojca, aby go powstrzymać, a ten w ataku wściekłości zabił go. Kwestię Iwana Groźnego trzeba było jakoś rozwiązać, jednak stan wojska, który zastał Batory, wołał o pomstę do nieba. Musiał na nowo odtworzyć piechotę, artylerię i wojska inżynieryjne oraz zmodernizować jazdę. Batory powołał też tak zwaną piechotę wybraniecką, rekrutowaną z chłopstwa w zamian za zniesienie pańszczyzny oraz wcielił w szeregi swojej armii kozaków z Zaporoża. W latach 1579-1581 Batory poprowadził 3 zbrojne wyprawy przeciwko Iwanowi Groźnemu. W pierwszej wojska króla zdobyły Połock, dobrze umocnioną twierdzę będącą dumą cara. W kolejnej Wielkie Łuki, by w końcu dotrzeć pod Psków, twierdzy, która wtedy nie miała sobie równych. Przedłużające się oblężenie Pskowa doprowadziło w końcu do podpisania rozejmu, w którym zapisano m.in., że wspomniane wcześniej Inflanty zostają własnością Batorego. Tak na marginesie, Iwan Groźny, odpowiadając na zarzuty Batorego, że zagrabia nasze terytoria, miał odpowiedzieć, że on przecież nie prowadzi żadnej wojny, a jedynie pomaga w odbiciu terenów, które zostały zagrabione wcześniej przez Niemców. Brzmi znajomo? W 1584 roku Iwan Groźny umiera. Batory w tej sytuacji dostrzega świetną okazję do zaatakowania, a być może nawet przyłączenia do Rzeczypospolitej ziem osieroconych przez Iwana. Akurat o pieniądze na tą wyprawę Batory nie musiał się specjalnie martwić, bo obiecywał mu je sam papież, który chciał w Rosji mieć solidną bazę wypadową na muzułmańską Turcję. Batory w porozumieniu z ruskimi bojarami chciał nawet zdetronizować niespełna rozumu syna Iwana Groźnego Fiodora i obalić faktycznie rządzącego w państwie Borysa Godunowa. I nie wiadomo, jak ta historia by się potoczyła, gdyby nie przykry fakt, że 12 grudnia 1586 roku Stefan Batory niespodziewanie umiera. Śmierć Batorego wywołała wiele spekulacji, podejrzewano nawet królobójstwo. Polska szlachta wciąż miała w pamięci spór króla z rodziną Zborowskich. Niejaki Samuel Zborowski, szlachcic skazany na banicję, miał za złe Batoremu, że ten nie uchylił ciążącego na nim wyroku, mimo że Samuel zapewnił mu olbrzymie wsparcie na sejmie elekcyjnym. Samuel Zborowski, delikatnie mówiąc, mocno bruździł królowi. Przechwycono nawet listy, z których mogłoby wynikać, iż rodzina Zborowskich planowała zamach na króla. Samuel Zborowski został schwytany przez Jana Zamoyskiego, jednak fakt faktem był szlachcicem i należało potraktować go z należytą godnością, ale też pewną ostrożnością. Zwrócono się więc o radę do króla, co z tym fantem zrobić, na co Batory, mimo tego, że część szlachty wstawiała się za Zborowskim, miał ponoć powiedzieć, że zabity pies nie kąsa, a wyrok na Samuelu w dość drastycznych okolicznościach szybko wykonano. Prawda o śmierci króla okazała się jednak dużo bardziej prozaiczna. Batory cierpiał na przewlekłą niewydolność nerek, a zamiłowanie do wojny i mocnych trunków, zwłaszcza rodzimego Tokaju, wcale mu w walce z chorobą nie pomagały. W świadomości Polaków Stefan Batory uważany jest za wybitnego władcę, jednak temat jego 10-letniego panowania jest bardzo spłaszczany. Dość powiedzieć, że Batory dużo zainwestował w rozwój kultury w naszym kraju. Poparł ideę stworzenia Akademii Wileńskiej, a jej pierwszym rektorem uczynił zapewne dobrze wszystkim znanego jezuitę Piotra Skargę. Zmodernizował też wojsko i uszczelnił granice Rzeczypospolitej. Żołnierze uwielbiali Batorego za to, że zachowywał się tak jak oni. Jadał z nimi, a kiedy było trzeba, spał też na gołej ziemi między swoim wojskiem. Nigdy nie prowadził działań zbrojnych bez przygotowania. Wykazywał też wielką tolerancję religijną. Wspominaliśmy o zamiłowaniu Batorego do map. Stefan był pierwszym polskim królem, który zatrudniał sztab kartografów, którzy byli obecni przy każdej jego zbrojnej wyprawie. Stefan Batory wychodził z założenia, że żołnierz walczy lepiej, kiedy wie, o co tak właściwie walczy. Dlatego wśród swoich wojsk rozprowadzał ulotki propagandowe, aby żołnierze wiedzieli, po co właściwie idą. Bardzo dobrze też wiedział, jak w krytycznych momentach zwiększyć zapał swoich ludzi do walki. Zwiększał im rację alkoholu. Mimo, że nigdy nie nauczył się dobrze mówić po polsku i nawet z żoną rozmawiał przez tłumacza, mówił językiem prostym, zrozumiałym dla każdego i chyba przede wszystkim za tą ludzką twarz był tak uwielbiany. Stefan Batory został pochowany w katedrze na Wawelu, a po jego zgonie rosyjski kronikarz miał napisać, że śmierć Batorego więcej Rosjanom radości przysporzyła, niż Polakom smutku przyniosła. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie audycji Od Starożytności do Wieczności. Kolejna już w najbliższy czwartek, jak zwykle o 14:10. W przyszłym tygodniu cofniemy się o jakieś 1000 lat, aby przyjrzeć się bliżej życiu Wikingów. Już teraz serdecznie zapraszam. Marcin Polus, do usłyszenia.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.